Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem Elżbieta.
I Leszek.
Witamy Panią Joannę, która realizuje dźwięk. I witamy gości. Z nami dzisiaj są Pani Krystyna Zając, psycholog kliniczny, psychosomatyk. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
I ojciec Piotr Chyła, redemptorysta.
Szczęść Boże.
Nasi goście dzisiaj odpowiedzą na pytanie, czy współczesna rodzina może być świętą?
Tak, proszę Państwa, o świętości nieraz mówiliśmy i będziemy mówić, dlatego że po to żyjemy, by dostać się do nieba, a tylko święci do nieba się dostają, a przynajmniej ci, którzy do tej świętości dążą, no bo świętymi to będziemy w niebie. Ale jeżeli nie będziemy dążyć do świętości, no to nigdy tam się nie dostaniemy. I dlatego te tematy się nam powtarzają, tym bardziej, że pani Krystyna Zając zaraz wyjawi szczegóły, że święta Gianna Beretta Molla ma swoje tutaj daty w niedługim terminie ważne i ona jako matka, jako żona, jako matka realizowała widać w wystarczającym stopniu ten ideał, żeby właśnie być rodziną świętą, żeby tworzyć rodzinę świętą razem ze swoim mężem, co zaczęło się oczywiście to jej formacja nie od zawarcia związku małżeńskiego, tylko już dużo, dużo wcześniej, już w domu rodzinnym. A wyraz temu dawały też listy, które ona pisała do swojego narzeczonego i on do niej. Także te listy są też do poczytania, są wydawnictwa. Byli ludzie, którzy to tłumaczyli. Niektórzy są tu obecni z nami w studiu, ale to już chyba sami powiedzą o tym. Czy współczesna rodzina może być świętą? Pani Krystyna Zając, prosimy bardzo.
Jeszcze raz witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy i cieszę się ogromnie, że dzisiaj na nowo mogę tutaj z Państwem przebywać. A właściwie przyprowadziła nas na nowo święta Gianna Beretta Molla, której rocznicę beatyfikacji będziemy obchodzić jutro, już 19. rocznicę. Natomiast najbliższa niedziela to jest 28 kwiecień. Obchodzimy święto liturgiczne, wspomnienie świętej Gianny Beretta Molla. A więc ona jak gdyby jest tutaj tą przewodniczką do świętości każdej rodziny. Czy współczesna rodzina może być świętą? Takie zadaliśmy sobie pytanie, by być tutaj z Państwem. Otóż na to pytanie myślę, że bardzo prosto może nam odpowiedzieć właśnie święta Gianna Beretta Molla. To ona otrzymała wspaniały tytuł świętej żony i matki, kiedy została ogłoszona błogosławioną 24 kwietnia 1994 roku. Jan Paweł II, który na pewno przejdzie do historii jako papież, obrońca rodziny, obrońca dziecka, dał ten wspaniały wzór. Przecież on na placu świętego Piotra wtedy tak wołał nie tylko do rodzin, ale do każdego człowieka z osobna. Daję wam świętą nowoczesną. Uczcie się od niej, jak dzisiaj być świętymi. Jest przykładem, czy rzeczywiście jej rodzina była świętą. Każda rodzina, jeśli zaczyna swoją drogę przed Panem Bogiem, będzie zawsze dążyć do tego, by dojść do nieba, tak jak powiedział pan Leszek. Można zresztą bardzo krótko powiedzieć, że każda rodzina, która przyjmuje dziecko, przyjmuje nowe życie, jest już święta, bo każde dziecko jest błogosławieństwem. Tak też uważała święta Gianna Beretta Mola. Razem ze swoim mężem chcieli, by rodzina była małym wieczernikiem. Zresztą to była jej propozycja, tak napisała do swojego przyszłego męża. Najdroższy Piotrze, chciałabym, aby nasza rodzina stała się małym wieczernikiem, gdzie Jezus Chrystus będzie miał zawsze pierwsze miejsce. To On będzie czuwał nad naszymi wyborami, decyzjami i uczuciami. Natomiast na 4 dni przed zawarciem sakramentu małżeństwa napisała tak do niego: Piotrze, co byś powiedział, gdybyśmy zrobili takie tryduum, czyli jeszcze głębsze przygotowanie do tak pięknego spotkania z Panem Bogiem poprzez błogosławieństwo sakramentalne naszego związku. 3 dni, 21, 22 i 23 wrzesień. Ty w Ponte Nuovo, ja w Bazylice Matki Bożej w Niebowziętej. Tam u stóp Jezusa. Codzienna msza święta, komunia święta, każde za siebie będzie nawzajem stawać przed Panem Bogiem. I rzeczywiście to uczynili oboje. Otrzymała odpowiedź od swojego przyszłego męża. Tak, chcę tak jak ty myślisz. Pragnę również przed Panem Jezusem prosić, aby nasza rodzina stała się małym wieczernikiem. A wieczernik czym jest? Jest wspólnotą świętości. I święta o tym marzyła, żeby tak było. Ale nie tylko rodzina staje się święta przez sam sakrament. Ma realizować Boży plan poprzez przyjęcie każdego nowego życia. Dla świętej Gianny i dla Piotra Mola dzieci były skarbami. Każde dziecko było bardzo oczekiwane, ale każde dziecko zarazem było oddawane Panu Bogu w opiekę, a przede wszystkim było oddawane niepokalanej. Święta wiedziała, że Matka Boża, która otrzymała w swoich rękach Jezusa Chrystusa, czyli Syna Bożego, również będzie mogła czuwać nad wychowaniem jej dzieci. O to bardzo zabiegała i o to każdego dnia się modliła. I kiedy przyszła na nią godzina próby, kiedy ostatnie dziecko było największym wyzwaniem w jej życiu, było, można powiedzieć, ukoronowaniem jej świętości. To dziecko w sposób szczególny poświęciła Panu Bogu. W sposób szczególny za niego się modliła, bo wiedziała, że tylko ona w tym czasie jest gotowa i tylko ona może obronić to dziecko. Znane są jej słowa, kiedy jej przyjaciółka powiedziała: przecież nie musisz się martwić, masz już 3 dzieci, dlaczego chcesz to dziecko tak bardzo? Przecież ono może cię doprowadzić do grobu. Odpowiedziała bardzo zdecydowanie: wiem o tym. Zdaję sobie z tego sprawę, ale równocześnie ufam ogromnie opatrzności Bożej i chcę zawsze wypełnić wolę Bożą. Jeśli wolą Bożą będzie, że przeżyję, to będzie nasza wspólna radość. Ale jeśli wolą Bożą będzie moja śmierć, to wiem doskonale, że tym moim dzieckiem zaopiekuje się mój mąż i opatrzność Boża. Ale w tym momencie, kiedy to dziecko jest pod moim sercem, nawet Bóg nie jest w stanie się zaopiekować. Jeśli ja temu życiu powiem nie, zrobię wszystko, by dziecko żyło. Rzeczywiście ta odważna matka zwyciężyła. Zwyciężyła dlatego, że była wierna woli Bożej. Była Bogu wierna do końca. Uratowana córka, kiedy 2 lata temu była w Kaliszu, powiedziała takie słowa. Jestem tutaj dzisiaj między wami, z wami. Jest to dla mnie wielką radością, że tutaj mogę być, ale jestem tylko i wyłącznie dzięki miłości mojej matki i mojego ojca, który uszanował decyzję mojej matki.
Tak, można powiedzieć, dziękuję bardzo za to wspomnienie życia i miłości, jaką właśnie darzyła Pana Boga i najbliższych, wszystkich ludzi, bo pomagała zresztą naokoło wszystkim święta Jana Bertamola. Ale to się oczywiście tak nie wzięło znikąd. To można by określić bohaterskie oddanie życia za dziecko. To nie był to główny motyw kanonizacji, tylko głównym motywem było święte życie małżeńskiej rodziny, prawda?
Tak. Można powiedzieć, że święta Gianna ma mnóstwo przydomków. Jednym z nich jest święta życia codziennego, a więc nie zrobiła nic nadzwyczajnego, bo żyła jak każda kobieta. Była zakochana bezgranicznie w swoim mężu, była zakochana bezgranicznie w swoich dzieciach, ale równocześnie wiedziała, że dzieci nie są jej. Ona dzieci traktowała jak powierzone skarby. Zresztą tak nazywała je, moje skarby, ale wiedziała, że używając słowo moje, to naprawdę nie są moje. To są dzieci Boże, które ja otrzymałam od Pana Boga. Zresztą też w jednym z listów pisała tak. Już niedługo stanę się Gianną Mola. Ale sakrament małżeństwa daje nam prawo do tego, byśmy się stali współpracownikami Pana Boga. To my dajemy pewien grunt, ale dajemy ten grunt, przez który Pan Bóg nas w ten grunt wyposażył. Ale dziecko przychodzi tylko od Pana Boga i każdy wie o tym, że wracamy do Pana Boga.
Jeżeli teraz mówimy, że współczesne rodziny mają problem, żeby być blisko Boga, żeby dążyć do świętości, to zwykle mówi się, że przygotowanie do małżeństwa nie jest właściwe, kompletne, że narzeczeni po prostu nie potrafią tego czasu właściwie wykorzystać. No i są czynione różne przedsięwzięcia duszpasterskie. Natomiast w czasach, kiedy oni żyli, to jeszcze było, to była lata chyba 40, kiedy się pobierali.
Nie, 50.
Już 50. Jeszcze nie było żadnych kursów przedmałżeńskich, żadnych karteczek, żadnych zaliczeń, ale oni tego czasu nie marnowali. I ten czas również jest dokumentowany poprzez listy, jakie pisali do siebie.
To prawda, ale równocześnie ja tu myślę, że to takim przykładem będzie właściwie wspomnienie pana Piotra Mola, który mówił, że dziękuję Panu Bogu bardzo, że nie dowiedział się przed ślubem, że żona zamierzała poświęcić siebie jako świecka misjonarka w Brazylii. Bo nigdy bym się jej nie oświadczył, bo nie wszedłbym w drogę Panu Bogu. Jak była w nim mocna wierność pewnym wyborom. Nie chciał w te wybory on jako człowiek, mimo że zakochał się bardzo w swojej żonie i mówi, że nigdy by do głowy mu nie przyszło, żeby stanął na przeszkodzie, czy właściwie między Panem Bogiem a nią, prawda, którą chciał, żeby była jego żoną. Dzisiaj mamy sytuację odwrotną. Dla dzisiejszych wielu ludzi to nie stanowi problemem, że zabiera czyjąś żonę, czy zabiera czyjegoś męża, no bo po prostu zakochaliśmy się, prawda? Co to znaczy? Co to znaczy? Co to znaczy naprawdę prawdziwa miłość? Bo prawdziwa miłość to już jest nasze dążenie do świętości, bo my idziemy ku wielkiej miłości, jaką jest Pan Bóg.
I to ci, którzy czytali listy Dzianny do Piotra, Piotra do Dzianny z okresu narzeczeństwa, chyba coś o tym wiedzą, ale może nie wszyscy czytali. Ojciec Piotr chyba, zdaje się, coś z tymi listami też miał wspólnego. Prosiłbym może o jakieś parę myśli na ten temat, jak ojciec pracował nad nimi.
To znaczy, no, ja pracowałem nad nimi, czytałem je i przekładałem na język polski. To jest bardzo, bardzo piękna praca i myślę, że pozwala na utożsamianie się z częścią życia osób, które do siebie piszą. To tak jakby gdzieś odkryć w szufladzie listy ludzi do siebie zakochanych i tak delikatnie najpierw ściągnąć buty swoje własne, umyć ręce, wyciszyć się, wyłączyć radio i tak kartka po kartce z tej szuflady je wyciągać i czytać czyjeś życie. Taka we mnie była wtedy jakaś atmosfera i z takim przeżyciem do tych listów podchodziłem, do tych kart. Przyznam się, że z pewnym nawet takim drżeniem, bo już wiedziałem, że to są listy osób świętych. Ja uważam tych małżonków za świętych i czekam dnia, kiedy Pan Piotr będzie również świętym. I w taki sposób te listy czytałem. Natomiast no, były to listy po ludzku bardzo normalne. Dalekie od jakichś takich fruwający w chmurach dewocji, czy takich jakichś zalęknionych odniesień, listy pełne uczucia, pełne myślę miłości, takiej jak ona jest, kiedy ludzie się zakochują, i kolorowej, i głupiej, i szalonej, i takiej gotowej na wszystko. Oczywiście wychodzi też i temperament, i Dzianny, i Piotra, i to jest piękne. Myślę, że te listy mogą stanowić jakąś pomoc, szczególnie dla ludzi młodych. Zresztą wiem, że na jednym ze spotkań młodych słuchaczy Radia Maryja kilka lat temu te listy były propagowane i rozdawane. Ale już wracając do tematu naszego tutaj bycia razem, pan redaktor postawił pytanie, czy dzisiejsza, czy współczesna rodzina może być święta. I nas tutaj, panią Krystynę i mnie, jako tych, którzy mają dać odpowiedź na to pytanie. Absolutnie nie pretenduję do dania odpowiedzi na to pytanie. Ja, kiedy tutaj jechałem, tak sobie wyobrażałem, że jako ksiądz usłyszę odpowiedzi od naszych słuchaczy. Także, kochani...
Będzie na to czas.
Myślę, że będzie na to czas i ja będę bardzo pilnie słuchał, bo ja bym chciał usłyszeć od was, rodziny, i co wy uważacie. Czy dzisiejsza rodzina może być święta? Odwróćmy tę kolejność, bo no tutaj możemy odnieść się do różnych spraw, natomiast to bicie serca rodziny jest po drugiej stronie mikrofonu. I myślę, że to będzie coś ciekawego, żeby to usłyszeć. Niemniej wydaje mi się, że jeśli już mówimy o świętości i o rodzinie, no to przede wszystkim możemy o tym mówić wtedy, kiedy dany człowiek w perspektywie swojego życia kreśli Boga. Jeśli ktoś w perspektywie swojego życia nie kreśli Boga, to świętość, kanonizacja, beatyfikacja, wspomnienia liturgiczne, kościół, ślub, ksiądz, to są słowa, które mogą kompletnie nic nie znaczyć. A więc pytanie jest o przeżywanie swojego życia całego w pewnej perspektywie. I to w perspektywie takiej, która jest pełną perspektywą. A mianowicie, że jeśli ja wierzę w Boga, to wiem, że kiedyś przed tym Bogiem stanę. Wiem, że to moje życie tu na ziemi jest jakąś drogą i że ta droga gdzieś tam prowadzi. Myślę, że tylko w takiej perspektywie można mówić o świętości, która, jak to emanuje zresztą z listów, z narzeczeństwa Piotra i Gianny, nie jest czymś ekskluzywnym. To nie jest towar dla niektórych ludzi. Świętość jest wpisana w naturę wiary i tych, którzy wierzą. To jest coś naprawdę naturalnego, jeśli postawi się w perspektywie własnego życia Boga. I w tej perspektywie zacznie się swoje życie przeżywać. Wtedy świętość staje się czymś naturalnym. To nie jest coś co domaga się jakiejś gimnastyki, co domaga się jakichś specjalnych treningów, ale jest to po prostu, staje się to atmosferą dnia codziennego. I ona dzieje się przy krojeniu chleba, przy zawiązywaniu butów, ale dzieje się również wtedy, kiedy ktoś mówi, ja oddam moje własne życie.
Ale zacznijmy od początku. Zawieranie związku małżeńskiego. Spojrzenie duszpasterza.
To jest ciekawa sprawa. Pan redaktor tutaj wywołał, myślę, dość ciekawą rzecz. Myślę, że wielu księży duchownych zgodzi się ze mną, kiedy można tak powiedzieć, asystujemy przy zawarciu związku małżeńskiego w kościele, bo tego związku sobie udzielają, tego sakramentu narzeczeni nawzajem. Jest to coś, myślę, fascynującego, przyglądać się tym młodym ludziom. I to się zdarza wszystkim księżom. Kiedy już tam któryś ślub jest celebrowany, to przychodzą refleksje, przychodzą pewne zadumania, przychodzą też i uśmiechy, przychodzą i znaki zapytania. Patrząc na tych młodych ludzi, jak oni do tego podchodzą. Ostatnio gdzieś usłyszałem, gdzieś zaczerpnąłem z wypowiedzi pewnego kapłana taką prawdę, że nie zawiera się związku małżeńskiego dlatego, żeby narzeczonym było dobrze. Ale wyobraźmy sobie, albo przywołajmy, szczególnie małżonkowie już z większym stażem małżeńskim, jak to staliście w kościele i zawieraliście ślub, to się tak mówi potocznie. Wcale nie patrzyliście na siebie nawzajem cały czas. Patrzy się na ołtarz, powiedzmy to sobie, na Pana Boga. Tylko tam na chwilę kierujecie do siebie wzrok albo twarze, podajecie sobie prawe dłonie, ksiądz wam tam jakoś przeszkadza między mikrofonem a stułą na chwilę, mówicie sobie to, co wyznawaliście sobie wiele razy, ale w tym momencie jest to ślub poważny, że do końca życia będzie między wami miłość, wierność i uczciwość, pewna transparentność. Nie będzie półcieni, nie będzie cieni, nie będzie paktowania, nie będzie kupczenia w tej miłości, prawda? I później co robicie? Znowu zwracacie się do ołtarza. Czyli tym zwornikiem waszej miłości staje się Bóg. Nie to, żeby było wam dobrze, ale Bóg mówi, wy jesteście dla siebie nawzajem. Rozpoznaliście to przez czas narzeczeństwa, który jest konieczny, by siebie poznać. I w sposób dojrzały mówicie, ja w perspektywie mojego życia, gdzie jest Bóg i poznania osoby, którą pokochałem, chcę również dalej w perspektywie Boga tą osobę kochać. I tak to życie czytam. Wtedy ta miłość nie jest szyta na miarę człowieka, jakiegoś idola, aktora, ale jest szyta na miarę Boga. I ona pozwala wtedy na rzeczy, których normalnie człowiek nie byłby zdolny uczynić.
przepraszam, my odbieraliśmy to nasze zakochanie się i początkowe jako, później odbieraliśmy już jako powołanie, że Bóg nas powołuje do sakramentu małżeństwa, do wspólnej drogi do Niego.
No, tak to jest, bo kochani małżonkowie, jeśli nas słuchacie, przypomnijcie sobie, jaka jest formuła ślubu. Ona jest niezmiernie głęboka i ciekawa. Miłość, wierność i uczciwość małżeńską aż do śmierci. I małżeństwo trwa do śmierci. Nie na wieczność. Później, kiedy znajdziemy się w Bogu, w perspektywie Boga, nasze sposoby odniesienia, nasze sposoby patrzenia na siebie nawzajem, nasze sposoby, nasza relacyjność będzie całkowicie inna. I to jest coś, co trzeba zrozumieć, że zostaliśmy dla siebie przeznaczeni, jesteśmy dla siebie powołani na dalszą drogę życia. Często nazywamy to nową drogą życia, prawda? Bo ona wtedy jest już naszą drogą życia.
Wspólną. Tak,
tak, od ja przechodzimy do my. I ja myślę, że to jest coś, co trzeba sobie przypominać i do czego trzeba powracać.
Ksiądz mówi, aż do śmierci, że nie dłużej. Znaczy nie, że nie dłużej. Natomiast dla wielu to aż do śmierci to jest o wiele za długo, bo chcieliby, żeby było krócej, bo jest po prostu trudno. No, nie oszukujmy się, bywa bardzo trudno, ale jeszcze zakończenie tej formuły ślubowania małżeńskiego. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. I o tym często zapominamy, myśląc, że nie potrafię. No a dlaczego nie korzystać z tej pomocy, która jest nam przecież dana, zagwarantowana?
I tutaj mówię, powraca pewna, no pewne pryncypium życia, które pewna perspektywa życia człowieka. Jeśli ona jest przeżywana w Bogu, wtedy naprawdę człowiek żyje pełnią życia. I jakże ogromne jest ważne, by tą perspektywę pełną życia przekazywać w naszych rodzinach już od pierwszych lat życia naszych dzieci. Że wtedy znajdujesz pełnię swojego życia i odniesień. I wtedy faktycznie stajesz się w pełni człowiekiem. Kiedy czerpiesz swoje życie od Pana Boga. No pięknie to wyjaśnił. No to jest tak już, no musimy operować takim terminem. Emerytowany Ojciec Święty, emerytowany biskup Rzymu, Benedykt XVI, który, nie pomnę już kiedy, ale może 2 lata albo 3 lata temu, w swojej katechezie skierowany do rodziców, powiedział, no słowa, które mogą kogoś nawet i w jakiś sposób oburzyć, ale trzeba je poprawnie zrozumieć. Powiedział do rodziców, dzieci nie są wasze. Dzieci nie są wasze. Wszystkie dzieci są Boga. Ale zauważcie, jak wielką godnością wam Pan Bóg obdarzył, że powierzył wam swoje dzieci.
Godnością i zaufaniem.
Ogromnym zaufaniem. Ogromnym godnością i zaufaniem, że dlatego małżeństwo jest zakorzenione i oddycha Bogiem. No często jest tak, że gdzieś kiedy zabraknie tej świadomości, no to małżeństwo zaczyna się nam wykrzywiać. Ja to nieraz widzę, te młode pary przychodzą do biura parafialnego, przychodzą gdzieś na plebanie, nieraz no już tak do siebie przyklejeni. Świetnie, ja to wszystko rozumiem i to są młodzi ludzie i poza sobą nie widzą niczego właściwie, ale nieraz to jest tak, że to takie przyklejenie się do siebie sprawia, że już nie ma miejsca na nikogo między nimi. No gdzieś tam właściwie w planach życiowych pojawia się piękny dom, samochód, praca, kariera, żeby nam było dobrze. No i gdzieś, no dobrze by było jeszcze na tym wyposażeniu mieć jedno dziecko. I wtedy tak będziemy kompletnie zrealizowani. Oczywiście, kochani słuchacze, słyszycie z mojego głosu, że to jest ogromne uproszczenie. Ale myślę, że to są takie obserwacje kapłaństw duszpasterskie gdzieś tak między uchylonymi drzwiami zakrystii, patrząc na ołtarz. No, ostatnio też uzmysłowiłem sobie coś bardzo ważnego. Kiedy właściwie, w którym momencie naszego życia w sposób taki naturalny przestajemy należeć do rodziców, a rodzice uzmysławiają sobie, szczególnie mama, że jednak to dziecko zostało mi powierzone. Kiedy to jest, to ostatnio tak się dzieje, kiedy ojciec przecina pępowinę. I to dziecko ma swoją historię. I ma swoje życie. Ono do pewnego czasu będzie się orientować w perspektywie rodziców, ale też trzeba będzie ich zostawić. I tutaj jest kwestia pewnej dojrzałości i rodziców, i dojrzałości tych, którzy mają świadomość, że ja mam swoje życie. Nie zawsze jest to takie. Nie zawsze jest to też i w życiu kapłanów. Nie wszyscy są odpępnieni, jak ja to mówię. Nie zawsze ta tępowina została przecięta.
Psychiczna.
Psychiczna, oczywiście. I to widać w życiu wielu ludzi.
To znaczy widać w tym sensie, że oni mają trudności. Że są trudności w realizacji swojego powołania, czy to małżeńskiego, czy kapłańskiego.
Tak.
Dlatego, że po prostu Boży plan przewiduje pewne etapy. Na pewnym etapie jesteśmy przy rodzicach, bo rodzice muszą nas wykarmić, wychować, wykształcić, a potem nie należymy do rodziców, należymy do Boga.
Przede wszystkim Pan Bóg stwarza nas jedynych i niepowtarzalnych. Swoim Bożym zamiarem i pełnią miłości nieogarnionej. Pan Bóg nie stwarza niczego, co byłoby większe albo mniejsze. Wszystko jest równie wielkie i wszystko jest równie wspaniałe i wszystko jest na 100%. I tak poczyna się, wzrasta, rodzi się, żyje, umiera każdy człowiek. I tu jest wielkość Boga, który potrafi, powiedzmy sobie tak, dopasować się do każdego człowieka, do każdej kultury, do każdego języka, do każdego kontynentu. On jest wpisany w serce człowieka. To serce nie będzie miało spokoju, dopóki w nim nie spocznie. To takie obserwacje.
Ale jakby nie było na ziemi, jeszcze nieba nie ma. I wszyscy mamy trudności. Niektórzy z tych trudności potrafią wyjść. Niektórych te trudności powalają i nie pozwalają w jakiś sposób rozwijać się, wzrastać. No i teraz zwykle słuchacze mówią o różnych problemach, że tak dobrze to jednak nie jest, jak my tutaj w studiu mówimy.
Oczywiście.
Bo są problemy. I teraz właśnie tylko pytanie, to Pan Bóg jest winien, że te problemy są? Czy te problemy są nam potrzebne? A może służą naszemu wzrostowi, byśmy pokonywali siebie, choć niektóre rzeczy nas przerastają, brak pracy.
Przede wszystkim trzeba się uwolnić od mentalności szukania winnego. Bo to jest swoistego rodzaju mentalność. I zmiana tej mentalności jest szalenie konieczna. Bo my to mamy w sobie, to jest też, myślę, pokłosie ostatnich epok nasze, że jeśli coś jest nie tak, to musimy znaleźć winnego. I kiedy on jest znaleziony, to wszystkim ma być dobrze, bo już winny jest znaleziony. I ma być po prostu хорошо. Natomiast od tego trzeba się uwolnić. Trzeba swoje życie zacząć przeżywać jako tajemnicę i też wiedzieć, że w tym życiu jest cierpienie. I zgodzę się z panem redaktorem, nie ma tanich recept na życie niektórych ludzi, rodzin, dzieci, na choroby, na udręczenia, na bóle. I ja nie mam na to żadnej recepty. Kiedy bardzo często ludzie się do mnie zwracają, ojcze, dlaczego? Mam odwagę powiedzieć, że nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, dlaczego. Ale wiem jedno, że Bóg ma w tym swój plan, którego my nie rozumiemy. Oczywiście ktoś powie, to jest trywializowanie Pana Boga, ograniczanie. No taką, ksiądz rzuca takim frazesem, Bóg ma w tym plan, ty się na niego najlepiej zgódź, odmów zdrować Mario i idź do pijaka męża. Wracaj do domu. Jestem daleki od takich tanich recept. Dlatego też nie chciałbym tutaj szafować tanimi rozwiązaniami, bo życie potrafi być bolesne, życie potrafi być trudne, a nawet bardzo. Ale ta perspektywa Boga to życie przekształca. I oczywiście, jeśli by było miejsce, to możemy mówić o różnych, o różnego rodzaju sytuacjach, rozwiązaniach. Stąd też sytuacja człowieka pojedynczego jest istotna. Życie pana redaktora, pani redaktor, pani Krystyny, moje, ono może być podobne, ale jest inne. I również i cierpienia, które nas dotykają, problemy, które w sobie nosimy, one nie mogą być, no znowu, to jest też pewna mentalność, rozpatrywane stadnie. Dzisiaj się mówi o tak zwanych rozwiązaniach systemowych. To jest myślenie biznesowe. Czyli ja manipuluję masą. Przesuwam po prostu ludźmi. Nie. Każdy człowiek pojedynczy musi być w osobny sposób traktowany i w osobny sposób interpretowany. Tak samo małżeństwo. Ale małżeństwie potrzeba dojrzałych ludzi. Jeśli mówimy, wracam do prowokacyjnego pytania, czy dzisiejsze małżeństwo może być święte? Czekam na odpowiedź. Myślę, że może, ale z ogromną przyjemnością wysłucham odpowiedzi naszych słuchaczy.
Dziękuję bardzo. Nasi goście, ojciec Piotr Chyła i pani Krystyna Zając. Pytanie już właśnie ojciec postawił. Czy współczesna rodzina może być świętą?
Zachęcam do telefonowania do nas i podzielenia się swoimi uwagami, propozycjami. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla słuchaczy w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Użytkownicy z tej sieci, dzwoniąc na te numery, mają bezpłatnie. I dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Każda rodzina dojrzewa w Twej łaski ogrodzie. Niech nie niszczy jej kryzys, gdy gaśnie miłości w niej żar. Niechaj jedność małżeńska rozbłyska w harmonii i zgodzie. By przetrwało przymierze związane przez serc dwojga dar. Niechaj żadnej rodzinie nie grozi tułaczka bez domu. Niech nie mąci ogniska wspólnoty ktoś obcy czy wróg. Niechaj żywej nadziei nie braknie w rodzinie nikomu. Niech prowadzi rodziny ku jutru najlepszą wśród dróg. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk. Niech się wzniesie ku niebu dziękczynie ojcowskich gestów. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż gwiazd. Niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat. Na rodziny niech spłyną potoki Twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Na rodziny niech spłyną potoki Twych łask.
Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Niechaj miarą miłości zostanie miłować bez miary. Niech wzajemne przebaczam pogodzi, nim noc ześle sen. Niechaj dzieci już z łona zaczerpną sens życia i wiary. Niechaj wszyscy się uczą dar serca rozdzielać i chleb. Niechaj zdrada nie krzywdzi wspólnoty małżonków i dzieci. I niech zazdrość nie burzy miłości, co gra w jeden ton. Niechaj gwiazda nadziei wciąż błyszczy nad nimi i świeci. Niech ich wiedzie przez szarą codzienność, gdzie lśni Boga tron. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk. Niech się wzniesie ku niebu dziękczynie ojcowskich gest rąk. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż kwiat. Niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat. Narodziny niech spłyną potoki twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Narodziny niech spłyną potoki twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk. Niech się wzniesie ku niebu dziękczynie ojcowskich gest rąk. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż kwiat. Niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat.
Kochani rodzice, dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat, czy współczesna rodzina może być świętą. Nasi goście to ojciec Piotr Chyła i pani Krystyna Zając.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Mam na imię Hania i dzwonię z okolicy Torunia. I miałabym takie pytanie do ojca właśnie, który jest w studio. I chciałam po prostu zapytać, bo każdy z nas żyje w rodzinie od początku i teraz jaki wpływ właśnie ojca rodzina właśnie wywarła na wybór drogi życiowej, szczególnie postawa mamy, jej wiara, modlitwa, zawierzenie. Jak to było w ojca przypadku? Czy można powiedzieć, że właśnie rodzina tu dużo pomogła, jakby ukierunkowała bardzo? Czy ojciec mógłby o tym opowiedzieć, o swoim właśnie, w kontekście tego tygodnia modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Dziękuję z Panem
Dziękujemy.
Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Oczywiście mogę powiedzieć kilka słów. Przyznam się naszym słuchaczom, że jak wstąpiłem do klasztoru, to bardzo lubiłem o moim powołaniu mówić i mówiłem z namiętnością i długo. Im jestem dłużej w klasztorze, tym staję się coraz bardziej dyskretny i te moje opowiadania są coraz to krótsze. Natomiast jaki wpływ wywarła moja rodzina? Myślę, że ogromny. Jestem przekonany, że to, że wierzę w Pana Boga, zawdzięczam w ogromnej wierze moim rodzicom, którzy mi tą wiarę przekazali i po prostu wychowali mnie właśnie w tej perspektywie Pana Boga. Pamiętam, jak żeśmy chodzili w niedzielę na godzinę 9 do kościoła. Ksiądz proboszcz tak ułożył msze święte, że te dla dzieci było o 9, jak był teleranek. ja szedłem z moim bratem za rękę, moja siostra z moją siostrą, a za nami szli rodzice, takżeśmy szli. Oczywiście poniedziałki były tragiczne, ponieważ wszyscy mówili w szkole na drugi dzień, o czym był film, a ja nie wiedziałem. Ale to bardzo, bardzo pamiętam. Pamiętam również moment, kiedy powiedziałem właśnie najpierw mojej mamie o decyzji wstąpienia do klasztoru. Było to przy obiedzie. Powiedziałem do mamy, a co byś mamusia powiedziała, gdybym ja został księdzem. Jedliśmy zupę i wtedy łyżka mamy spadła do zupy. Pamiętam też odpowiedź mamy, kiedy pakowałem się do klasztoru. Mama powiedziała bardzo, bardzo głębokie słowa i do dzisiaj je pamiętam. Powiedziała, że pamiętaj, że tutaj zawsze będziesz miał dom i że nigdzie nie musisz iść. Natomiast powiedziała, ja chcę, żebyś ty był szczęśliwy. Tego życia, do którego ty idziesz, ja nie znam. Ale ja nie mogę ci zabronić. Ja tego życia nie znam. I to jest po prostu taki wpływ moich rodziców. Myślę, że rodzina ma ogromny wpływ na powołanie czy kapłańskie, czy zakonne. Co więcej, twierdzę, że ma to wpływ także ogromny na postawę kapłana, już kiedy on będzie duszpasterzem, kiedy będzie prowadził innych ludzi. Wzór ojca, wzór mamy naprawdę pojawia się bardzo często w rozwiązaniach duszpasterskich, formacji duszpasterskiej, również i w prowadzeniu innych ludzi w takim codziennym życiu kapłańskim.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witam?
Mówi Bożena z Tomaszowa.
Witamy Pani Bożeno.
Ja mam takie, jest dziecko 4-letnie, które ona bardzo słabo jeszcze mówi. Rozumie, pamięta tego, ale no jeszcze mało słów wypowiada. Ja nie wiem, co z tym dzieckiem trzeba jeździć i tego. I 691 734 913. No chyba to będzie dłuższe leczenie, prawda? Trzeba już nie wiem, co na to powiedzieć, no.
Pani chciała spytać, co pani ma zrobić z dzieckiem, ale rozumiem, że do lekarza, do psychologa dziecko chodzi, tak? Pani chodzi z dzieckiem.
Chyba nie.
Czy tak. Nie?
Było już.
Proszę pani.
Teraz trzeba dalsze leczenie trzeba prowadzić, ale nie wiem, jak to wygląda.
Proszę pani, trzeba najpierw, dziecko ma 4 lata, podlega pediatrze, trzeba do lekarza pediatry, tego lekarza pierwszego kontaktu i lekarz pediatra na pewno panią pokieruje w odpowiednie miejsce, to znaczy do logopedy, do psychologa, do neurologa dziecięcego, bo nie wiadomo, trzeba by było zrobić pełną diagnozę, dlaczego dziecko ma 4 lata i tak słabo jest rozwinięte, prawda? No tutaj z anteny niczego więcej pani nie będziemy mogli poradzić. No najprostszą rzeczą jest zgłoszenie się do swojego pediatry i te wszystkie sprawy, które pani tutaj nam przedstawiła, te wszystkie obserwacje jemu przedstawić, a on na pewno panią w dobrym kierunku pokieruje. Tomaszów nie jest małą miejscowością i na pewno tacy specjaliści tam się znajdują.
Dziękuję. Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kogo? Kłania się Marek, mówię, dzwonię z Doncaster, z Wielkiej Brytanii. Przysłuchuję się audycji i padło pytanie, aczkolwiek nie słuchałem wszystkiej całej audycji od samego początku, tak urywkami tylko. Padło pytanie, czy rodzina może być święta. Otóż uważam, że z całym przekonaniem, że może być święta, z tym, że Moje zdanie jest takie, że wszystko zależy od wychowania tego przyszłego małżeństwa, czyli tych małżonków, chłopca i tej dziewczyny, tych narzeczonych, którzy mają się potem w przyszłości pobrać. Ja mam dwie córki, jedna ma 20 lat, druga ma 15, z tą młodszą to jeszcze nie ma takiego dużego zagrożenia, jeśli chodzi o chłopców, aczkolwiek zbliża się to tu wielkimi krokami. Natomiast jeśli chodzi o starszą, właśnie muszę się przyznać, że ja nie miałem dobrego świadectwa, czy też wzorców, które mógłbym naśladować, jeśli chodzi o wiarę, o przygotowanie się do małżeństwa. Nie dostałem wskazówek, nie dostałem odpowiedniej szkoły. Teraz moje życie nabrało troszeczkę innego wymiaru i myślę, że ja, zresztą wyroki boskie są nieznane i każdy z nas ma szansę na to, żeby być świętym, tylko musi dążyć do świętości. Mowa też była tutaj w programie o tym, że młodzi są przygotowywani. Ci młodzi ludzie, z tego co ja obserwuję na przykładzie swoich znajomych, najbliższych, różnie podchodzą też do przygotowania, do edukacji tej przygotowującej młodych do życia w rodzinie. Wszystko to zależy oczywiście od tego, do jakiego księdza trafią, do jakiego proboszcza. Jeden, który będzie bardzo wymagający, przygotuje ich lepiej, aczkolwiek oczywiście w dzisiejszych czasach trzeba uważać się na to, żeby młodych nie urazić, bo zaraz się obrażą i tak dalej. Oni wszystko wiedzą przecież najlepiej. Aczkolwiek też pani Krysia chyba wspomniała o jednej rzeczy, co też wiąże się z całym programem i z całym sensem życia młodych ludzi, to to, że zdarzają się takie przykłady i sytuacje w życiu młodych ludzi, co też obserwuję na przykładzie swoich najbliższych czy też znajomych. Dochodzi do sytuacji takiej, kiedy to pani Grzesia wspomniała o tym, że zakochują, obdarowują miłością kogoś innego, kobietę, mężczyznę, nie osobę związku, której przysięgali, której ślubowali miłość, wierność i uczciwość małżeńską aż do końca życia. Ale to właśnie w moim odczuciu wiąże się to z tego, że ci młodzi nie byli odpowiednio przygotowani. Nie przygotowani byli przez rodziców i dochodzi do takiej sytuacji, co wyczułem też u pani Krysi, że chyba coś takiego nie może mieć miejsca w ogóle, że nie mogą kochać. Ale dochodzi, pani Grysiu, musi pani przyznać, że dochodzi do sytuacji takiej, kiedy młodzi wszystko wiedzą najlepiej, poznali się, krótko ze sobą przebywali, dziewczyna zaszła w ciążę i musieli się pobrać. Nie było czasu na miłość, nie było czasu na zakochanie. I teraz oni dojrzewają, dochodzi do sytuacji takiej, że odkryli, że jednak mimo wszystko trochę do siebie nie pasują, albo spotkali kogoś na swojej drodze i przeżywają tą taką prawdziwą miłość, do której nie przygotowali się odpowiednio, do której nie przygotowali ich rodzice. I teraz tu jest największy problem. Jak uchronić swoje dzieci przed taką sytuacją? To jest moje pytanie. Nie chcę zabierać więcej czasu na antenie. Przechodzę na odbiór. Wszystkiego dobrego. I szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Marku.
Panie Marku, bardzo dziękuję za takie przedstawienie problemu, bo rzeczywiście to jest problem wielu rodzin. Każda rodzina, która właśnie chce być odpowiedzialna, ma jednak tą troskę o to, ponieważ wie, że dziecka przed wszystkim nie uchroni. Można bardzo malutkie dziecko chronić, ale już dziecko, które wychodzi z domu do szkoły i już jest w środowisku szkolnym, już otrzymuje inne informacje. I to jest pewien problem. Natomiast pan tutaj poruszył taką sytuację, o której ja też wspomniałam, że ktoś zakochuje się w kimś innym, nie w swojej żonie. Proszę państwa, miłości trzeba się uczyć. Owszem, zakochuje się człowiek, ale miłości trzeba się uczyć każdego dnia. I święta Gianna to robiła, zresztą tak też pytała swojego przyszłego męża, powiedz mi, co mam robić, by być dla ciebie dobrą, wyrozumiałą i kochającą żoną. Ona sobie zdawała doskonale z tego sprawę, owszem, ona była w nim zakochana bardzo, ale wiedziała, że nie przewidzi wszystkich sytuacji życiowych, z którymi się przyjdzie im zmierzyć. Dlatego między innymi zaproponowała swojemu przyszłemu mężowi, żeby wspólnie się modlili, jeśli będzie ku temu okazja, żeby odmawiali wspólnie różaniec, który byłby dla nich pewnym wsparciem. Natomiast sytuacje te, które się nam dzisiaj lansuje, że można sobie zmieniać człowieka, jeśli kończy się nasze zakochanie, no to oczywiście młodzi ludzie, którzy idą tym tropem, wierzą, że tak jest. Potem niestety zderzają się z straszną rzeczywistością i stają po prostu przed dylematem, ogromnym dylematem. I kto na tym najbardziej cierpi? Dzieci. Bo jeśli zostawiamy tu dzieci, idziemy w inną, zakładamy inną wspólnotę małżeńską, no to proszę zobaczyć dylemat jednych i drugich dzieci, bo ten tata jest tamtych ojcem, a nie naszym. I co się wtedy w sercach dzieci dzieje, prawda? Rodziny dzisiaj przeżywają problem odpowiedzialności. Jeśli ja jestem odpowiedzialny za moje dziecko, to znaczy, co się dzieje? Jest niestety bardzo dużo aborcji, które niestety niszczą tą odpowiedzialność za drugiego człowieka. Jeśli dziecko jest nauczone być odpowiedzialnym za drugiego, będzie miało małą szansę na to, żeby zbłądzić.
Tak, dziękuję bardzo.
Słuchamy, Radio Maria.
Niech będzie Pan Jezus Chrystus, Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Ja tak, z tej strony Klaudiusz z Jarosławia.
Prosimy bardzo.
Tak się dołączyć do audycji. Akurat miałem okazję i przyjemność spotkać się z Panią Krystyną w Kozie Wielkopolskim, w parafii braci męczenników, na spotkaniu na temat Gianna Berty Molla. I właśnie chciałem tak się zapytać na temat życia właśnie świętej Joanny, a generalnie już wtedy mnie zaintrygowała tak jedna taka rzecz, bo właśnie czytaliśmy z żoną ich listy właśnie małżeńskie, przepiękne w ogóle, ale bardzo zainteresowało w ogóle takie codzienne życie małżeńskie. Jak właśnie święta Joanna ze swoim mężem Piotrem wzrastali, może być szczególnie w takich momentach kryzysowych, bo sami nieraz takie doświadczyliśmy sytuacji, na przykład do łąki musiałem jechać za granicę do pracy. Niestety było dla nas to trudne doświadczenie naszego małżeństwa, naszej rodziny. I po prostu wiem, że Piotr właśnie też miał dużo właśnie, był w delegacji, wyjeżdżał. I tak chciałem troszkę gdzieś tam zajrzeć w takie codzienną szarość, gdzieś tam trochę szczegółów dotknąć ich życia, aby po prostu gdzieś może zainspirować się, czy więcej nadziei nabrać po prostu na nas, czy po prostu choć jest teraz o wiele lepiej w naszym życiu, bo przeprowadziliśmy się do Jarosławia i naprawdę jest, no, pracuję, jestem w kraju, pracuję jako nauczyciel, naprawdę jesteśmy, może powiedzieć, już koniec dnia, to jest nasza sytuacja rodzinna, ale gdzieś jednak te znamie tamtych czasów, trudnych czasów, gdzie też życie ciągnęło, gdzieś to się z nami tak trochę, powiedziałem, jak cień ciągnie. I chciałem spytać się właśnie, bo wiem, że były listy z okresu małżeńskiego świętej Joanny i Piotra, które właśnie gdzieś może odsłaniały pewne właśnie takie trudne nieraz momenty w ich życiu, co myślę byłoby przykład dla mnie, dla naszego małżeństwa bardzo cenne, żeby móc się jakoś tutaj zainspirować i też właśnie zrozumieć, że właśnie świętość jest procesem, że to nie jest jakby jednorazowy akt, tylko do tego jakby się dochodzi i w końcu gdzieś człowiek, prawda, dotyka tej łaski. Także prosiłbym o właśnie przybliżenie właśnie listów i gdzieś na podstawie tego troszeczkę jakieś takie powiedzenie na temat kilka słów, bo bardzo powiem szczerze, że jesteśmy tym zainteresowani.
Więc proszę pana, ja myślę, że zacznę chyba od tego jednego wspomnienia, nie tylko pana Piotra, ale i Gianny. Mianowicie była taka sytuacja, że kiedy Gianna poznała przyszłą teściową, to teściowa jej powiedziała, ale my chcemy widzieć syna bardzo szczęśliwego. Ponieważ Gianna była bardzo wrażliwa, więc troszeczkę tym się zaniepokoiła i zapytała potem, kiedy byli sami, no, czy ja będę godna ciebie, ponieważ mama ma jakieś zastrzeżenia do mnie. A więc znalazła się w sytuacji, no, takiej, w której wiele kobiet może się znaleźć. Ale oczywiście on ją uspokoił i powiedział, ależ nie, ja cię bardzo kocham i myślę, że mama, widząc wielką naszą miłość, po prostu zaakceptuje ciebie. I nie miej żadnych wątpliwości. Natomiast co do potem sytuacji małżeńskiej, to prawda, że Gianna bardzo często była sama. Ponieważ na początku, kiedy jeszcze nie mieli dzieci, to towarzyszyła mu w różnych wyjazdach, ale nie zawsze to było możliwe. I kiedy wyjechał na 3 miesiące do Stanów Zjednoczonych, bo taka była potrzeba z jego pracy, wówczas napisał taki list, a właściwie modlitwę do Pana Jezusa. Panie Jezu, bardzo Cię proszę, abyś obdarzył Giannę wielkim pokojem, by ona nie martwiła się o mnie, że jestem tak daleko. I to w jakiś sposób pokazuje, że on zdawał sobie z tego sprawę, że ona może cierpieć z tego powodu. Natomiast ona, jak dzwonił, chciałabym cię mieć bardzo blisko siebie. Ale równocześnie wiedziała, że zdecydowała się na męża, którego praca wygląda tak, a nie inaczej. A więc życie ich było naprawdę bardzo zwyczajne, ale równocześnie podobne do sytuacji rodzinnej wielu rodzin. Natomiast ta wspólność, że ta pamięć, że jeśli nie mogli zadzwonić, to się modlili za siebie. Jest znana sytuacja, kiedy pan Piotr w Nowym Jorku był 3 razy na mszy świętej, bo jedną ofiarował za żonę, drugą ofiarował za syna, a trzecią ofiarował za córeczkę. No, można powiedzieć, któremu mężczyźnie młodemu by się chciało 3 razy być na mszy świętej, kiedy wie, że msza święta ma jedną wartość wielką i jakby był na jednej mszy świętej za całą trójkę, też by było dobrze, ale ta wielka miłość, ta wielka troska i odpowiedzialność spowodowała, że właśnie był na 3 mszach świętych.
Słuchamy Radio Maryja.
Nie będzie pozwolony, że wszyscy z Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z Małopolski.
Tak, prosimy, troszeczkę tak głośniej prosimy.
Mówi Teresa z Małopolski.
O, dziękuję.
Witamy panią, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica, kłania się.
Zawsze. Tak, tak, już.
Chciałam powiedzieć, że no, kilka lat temu chyba w źródle czytałam o Polce pochodzącej chyba wiejskiej kobiecie albo małe miasteczko, która była w takiej samej sytuacji jak święta Gianna Beltamola. I też zdecydowała się nie poddać operacji nowotworu i zmarła, urodziwszy dziecko przed tym. Ale nie potrafię powiedzieć, bo nie sądziłam, że to może być ważne, żeby zanotować numer tego źródła i datę, kiedy się on ukazał, no niestety. Także ja sądzę, że tak jak są święte małżeństwa, o których nikt nie wie, tak, mogą być jeszcze takie same, tak, takie same, tak, takie samo postępowanie matek, o których też nikt nie wie na świecie w ogóle. Także ja nie ujmując świętości, ale to, dziannie, ale to jest tak, że niejednokrotnie taki sam, kilkunastu, ja wiem ile tam ludzi na świecie podobnie żyje, czy podobnie postępuje, ale jeden z nich zostaje ogłoszony błogosławionym czy świętym. Bóg zapłać, tyle chciałam powiedzieć.
Proszę pani, więc jeśli chodzi o to źródło, o którym pani podała ten przykład, to jest Stęgoboży koło Nowego Sącza. Ta matka jeszcze żyła rok. Chłopiec skończył studia, jest inżynierem. Natomiast ja powiem tak. Otóż Jan Paweł II, kiedy wynosił Giannę Beretę Mole na ołtarze, kiedy ją beatyfikował, powiedział również takie słowa. W jej osobie oddaje hołd wszystkim matkom, które tak jak ona umiały obronić życie własnego dziecka.
Ale to nie było podstawą, jedyną podstawą do beatyfikacji.
Co więcej, ja też kiedyś się zdumiałem, kiedy tłumaczyłem świadectwo syna świętej, Pierluigiego, który bardzo często kończy i wtedy też zakończył, kiedy zakończył swoje wystąpienie tymi słowami, że moja mama jest świętą nie tyle przez to, jak umarła, ale przez to, jak żyła. Bo ten gest, na jaki zdobyła się Święta Gianna. Ten gest jest koronacją konsekwentnego życia. Życia pełnego, zdecydowanego i pięknego. Ale życia bezkompromisowego. Życia bez drogi na skróty. Gdzie jest miłość i odpowiedzialność, i gdzie jest piękno, gdzie jest zakochanie, ale nie ma tam drogi na skróty. I tutaj myślę, że jest to przykład dla dzisiejszych rodzin. Pamiętam, jak to właśnie Pierluigi mówił w Sejmie. W naszym Sejmie, kiedy został zaproszony do Sejmu na zaproszenie pana marszałka Marka Jurka. Wtedy tłumaczyłem jego wystąpienie. I gdzie wtedy przekazywał również do sejmowej kaplicy relikwie świętej Gianny. Do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Jakże to znaczące dzisiaj. I jakże byśmy chcieli wiedzieć, czy te relikwie dalej tam są. Otóż, dla dzisiejszych rodzin świętość jest dla wszystkich. Zadałem kiedyś trywialne, wstydziłem się tego pytania panu Piotrowi. Pytanie, które musiał słyszeć milion razy. Jak to było mieć żonę świętą? No on mi odpowiedział bardzo na serio i bardzo poważnie i dobitnie krótko. Ja się nawet nie spostrzegłem, że ona była świętą. Bo ta świętość była taka zwykła. Tu nie chodzi o cudowności. Tu nie chodzi o egzaltację. Tu nie chodzi o jakieś fruwanie w niebiosach. O zakochanie się i później odkochanie. Bo nam się coś nagle wzlata, coś później. To nie o to chodzi. W miłości. Miłość ogarnia całego człowieka. I sprawia, że człowiek odnajduje w sobie pełnię. Ale, tak jak powiedziałem, w tej perspektywie musi być Pan Bóg. I tutaj małżeństwo Mollów może być wzorem. Tam nie było drogi na skróty. Tam była mama, tam był tata, tam były dzieci. I byli otwarci na życie. Można oczywiście z pewnym takim spojrzeniem spojrzeć, a że ich było stać, a że byli majętni. Oczywiście. Ale dzielili się tym, co mieli i modlili się razem. I tam był Pan Bóg. To kryterium myślę, że jest bardzo ważne dla dzisiejszych rodzin, bo, kochani, żyjemy w świecie dzisiaj pogańskim. Pokolenie Polaków w wieku od 15 do 25 lat naprawdę wzrasta, bez odniesień do Pana Boga, bez odniesień do religii. Te kryteria nie wchodzą w zakres ich marzeń, odniesień i wartościowania, planowania życia. I myślę, że trzeba sobie tutaj zdać sprawę, do czego to prowadzi. Do zdania sobie sprawy, jakże wielka jest dzisiaj rola rodziny i rodziców, jakże piękna jest ta misja. Rozgadałem się.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Mielca mówi.
Proszę bardzo.
Ja właśnie jestem bardzo zauroczona dzisiejszą audycją i dzisiejszą świętą, o której mowa w dzisiejszej audycji. I przyznam, że pierwszy raz słyszę o tej świętej. Może mi jest wstyd z tego powodu, ale pierwszy raz. Piękna to święta.
Nie musi być wstyd.
I muszę tutaj właśnie też dać takie świadectwo. Ja pochodzę z rodziny wielodzietnej. Byłam trzecim dzieckiem moich rodziców. I właśnie moja mamusia, gdy była w pierwszym miesiącu w stanie błogosławionym, bardzo ciężko zachorowała. Leżała w szpitalu i lekarze podczas codziennej wizyty porannej, ordynator co dzień po prostu namawiał mamę, aby to dziecko usunąć, ponieważ pani po prostu przegra walkę o życie. Moja mamusia się nie zgodziła na to. Codziennie musiała odpierać ten sam zarzut. Urodziła mnie. Byłam dzieckiem zdolnym, zdrowym. Potem jeszcze mama miała troje dzieci, było nas wszystkich sześcioro. Najmłodsza moja siostra urodziła się, gdy mama miała 47 lat. Bardzo to przeżywała. No jest to późny wiek, jak dla rodzenia dla kobiety, ale nie wszystko się udało. Najmłodsza siostra, po prostu najzdolniejsza, najpiękniejsza, cudowne dziecko, udziela się. W tej chwili no to już jest, wyszła za mąż, też ma swoje dziecko, ale po prostu w parafialnym kościele bardzo i wszędzie się udziela i w śpiewie. No jest po prostu cudownie zdolnym dzieckiem. Także myślę, że po prostu moi rodzice swoim przykładem, swoją wiarą bardzo, bardzo dobrze nas wszystkich wychowali i jestem za to im bardzo wdzięczna i przede wszystkim za to, że po prostu zdecydowała się urodzić to dziecko mimo wszystko. I później powiem jeszcze o takim fakcie. Moja mamusia zachorowała, to było 10 lat temu, bardzo ciężko. Stan był krytyczny, lekarze nie pozwolili nawet przewieźć do lepszego ośrodka, gdzie mogła być leczona, co myśmy to chcieli zrobić, bo powiedzieli, że mama umrze nam w karetce, więc ja sobie wtedy przyrzekłam, że siedzieliśmy u mamy na zmianę wszyscy. Ale po prostu wierzyłam w jakiś cud i faktycznie koronka do Bożego Miłosierdzia, bo na to postawiłam, no uzdrowiła mamę. Jak był krytyczny stan, tak szybko mama z tego wyszła, lekarze po prostu rozkładali ręce. Sam jeden lekarz powiedział, że to jest cud. Dlatego po prostu wierzę w tą świętość rodziny. Może nie każda rodzina jest święta, ale przynajmniej chcieliśmy dążyć do tej świętości i na pewno moi rodzice do tego dążyli za to, za co im jestem bardzo wdzięczna i na pewno wszyscy z mojego rodzeństwa również. Ja natomiast jestem już mężatką 27 lat, mam też 5 dzieci. Jestem już w tej chwili babcią 3-letniego, mam wnuczka. I powiem tak, że w dzisiejszym świecie, w dzisiejszym czasie trudno jest faktycznie rodzinie jakoś uzyskać, dążyć do tej świętości. Trudno jest, bo trudne są w dzisiejszym świecie warunki. Ale mimo wszystko, jeśli człowiek chce, jeśli człowiek pragnie, należy to robić. I ja też doświadczona jestem przez ciężką chorobę nowotworową 4 lata temu. Ale dzięki wierze, dzięki zaufaniu, dzięki miłości męża, dzieci, jakoś przezwyciężyłam te wszystkie trudne chwile, przezwyciężyłam chorobę i tak sobie myślę, że to jednak Pan Bóg, nie pytałam dlaczego mnie wybrał do tej choroby, nie miałam ku temu żadnych predyspozycji, ale teraz widzę z perspektywy czasu, że jednak to było potrzebne. To było potrzebne do jakiegoś uświęcenia mnie, i do uświęcenia mojej rodziny, bo naprawdę duży krok przez moją chorobę właśnie w tym kierunku się poczynił. W tej chwili przez to, że sama przeszłam przez tak ciężką chorobę, przez te trudne chwile, w tej chwili pomagam innym osobom z tymi problemami, innym rodzinom. Także jednak Pan Bóg wie, co robi i nigdy nie obrażajmy się na Niego, nie pytajmy, dlaczego nas to dotyka. Po prostu Pan Bóg ma swój cel i po prostu dążmy do uświęcania się pomimo wszystko i pomimo trudności, jakie nas w codziennym życiu spotykają, z jakimi się borykamy. I tego życzę wszystkim, żeby każda rodzina do tego dążyła i osiągała właśnie cel taki.
Dziękujemy Pani Krystyno. Bóg
zapłać. Daj Boże, Bóg zapłać.
Jakiś komentarz?
Bardzo, bardzo dziękujemy Pani za to świadectwo, które można powiedzieć, podsumowuje jak gdyby już przedwcześnie naszą audycję, bo rzeczywiście dążenie do świętości to jest coś bardzo prostego i zwyczajnego. Bo cóż, być wierną żoną, być wiernym mężem, być wiernym dzieciom swoim, przyjmować każde dziecko, to po prostu, no tak można powiedzieć, coś zwyczajnego, a jednak świat pokazuje nam zupełnie coś innego i na przykład dzisiaj, i ja myślę, że to, co dzisiaj ja usłyszałam w dzienniku rannym o 8 rano w Radiu Maryja, że jest propozycja WHO, żeby dzieci 4-letnie już uczyć, no, w pewnym sensie edukacji seksualnej. Ja to słyszałam w 1987 roku w Wiedniu, kiedy uczestniczyłam w kongresie z panem profesorem Fijałkowskim i kiedy lekarka ze Szwecji podawała nam, co w Szwecji wymyślono, to pan profesor zapytał mnie, czy ty słyszysz to samo, co ja. Po prostu jemu, jako ginekologowi, z wielkim stażem profesorowi uniwersytetu, po prostu nie mieściło się w głowie, kiedy ta lekarka nam pokazywała książeczki, które są rozprowadzane w niektórych przedszkolach i uczy się dzieci 4-letnich inicjacji seksualnej.
Dziękujemy bardzo. Chwila muzyki i kilka ogłoszeń. Minęła 23:06.
Drodzy Państwo, podam informację o rekolekcjach spotkania małżeńskie od 10 do 12 maja w Belgii i zgłoszenia przyjmują Państwo moczulscy pod numerem telefonu 32 476 891 778. Powtarzam, 32 476 891 778.
To dotyczy rekolekcji spotkania małżeńskie, które są zlokalizowane w Belgii.
W Belgii, a tu wcześniej jeszcze od 26 do 28 kwietnia w Zduńskiej Woli i w Lublinie.
To znaczy w ten weekend już.
Tak. W Lublinie Państwo wróblewscy zgłoszenia przyjmują pod numerem telefonu 81 884 5711. Powtarzam, 81 884 5711. W Zduńskiej Woli Państwo Janczakowie pod numerem telefonu 43 823 2631. Powtarzam, 43 823 2631. I od 17 do 19 maja będą rekolekcje w Bielsku Białej, w Olsztynie, to będzie Pieniężno, ośrodek Pieniężno, w Koszalinie i we Wrocławiu. Bliższych informacji można uzyskać na stronie internetowej www.spotkaniamalzenskie.pl.
I zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców 30 kwietnia za tydzień. Neopogaństwo w bajkach, grach i gadżetach dla dzieci. Medioznawca pani Małgorzata Więczkowska i egzorcysta ksiądz Tomasz Owczarek będą naszymi gośćmi. 7 maja rodzina receptą na kryzys. Ksiądz dr Bogusław Wolański i ksiądz Janusz Wilk. 14 maja miłość i odpowiedzialność. Małgorzata i Henryk Jarosiewiczowie i ksiądz dr Jerzy Witczak będą naszymi gośćmi. Przypominam, że na stronie Radia Maryja www.radiomaryja.pl pod zakładką audycje dla małżonków. Już dzisiejsza audycja będzie jutro w południe wisiała i są do ściągnięcia audycje z kilku lat do tyłu wszystkie. Także serdecznie zapraszamy na te strony. I nasi goście, w jaki sposób można trafić na stronę internetową o świętej Annie Berecie Molla? W Google wpisując.
Święta Gianna Beretta Molla.
Gianna to znaczy Gianna, przez G się pisze. 2N Gianna. I są różne wydawnictwa, ale to trudno w tej chwili trafić, bo było szereg różnych publikacji na ten temat, ale można szukać i żeby chociażby dotrzeć do tych listów. Też przez internet można szukać i znaleźć. Co jeszcze? Ojciec coś miał do ogłoszenia? A, może jeszcze pytanie, słówko. Ojciec by powiedział, ojciec jechał z relikwiami. Nie jechał, leciał. Leciał tym słynnym lotem. Może parę słów na ten temat.
To znaczy, to prawda, że leciałem tym słynnym lotem, jeśli tak to można określić, lotem z Nowego Jorku do Warszawy, lądującym na brzuchu. Miałem ze sobą relikwie właśnie świętej Gianny Beretta Molla i błogosławionego Jana Pawła II. Mam je zawsze przy sobie i wtedy bardzo mi ci święci pomogli. Zawsze noszę te relikwie ze sobą. Od pierwszych lat kapłaństwa wybrałem tych świętych na strażników mojego kapłaństwa i są ze mną. Wierzę, że wtedy również byli z nami.
Dziękuję. I drodzy Państwo, zapraszamy do kolejnego dzwonienia, telefonowania do nas.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże wszystkim Państwu.
Szczęść Boże.
Ja chciałem powiedzieć o takim przypadku małżeństwa, kiedy ono zostało zawarte w wieku mocno dojrzałym, kiedy już po prostu nie ma mowy o posiadaniu własnych dzieci, bo i takich małżeństw też nie brakuje. I małżeństwo to po kilku latach rozpada się. Rozpada się z powodu ogromnych odmienności obydwu, powiedzmy, osób. No wiadomo, odmienność, która jest jakby bagażem niesionym przez odmienne życie tych dwojga ludzi. Ono, to życie się kształtowało w warunkach różnych. I teraz rozpada się w ten sposób, że mężczyzna zostaje opuszczony przez żonę i ten mężczyzna stwierdza, że on w chwili obecnej, chociaż już dawno, dawno temu zawarł związek małżeński, on się przygotowuje do małżeństwa. I to nie w tym sensie, że on po prostu będzie, prawda, rozglądał się za nową partnerką życiową. Tylko przygotowuje się do małżeństwa na podstawie takiego Bożego Słowa. Kto przystał do Chrystusa, stał się nowym stworzeniem. Dochodzi do wniosku, że dlatego to małżeństwo się rozpadło, że w tamtym momencie, kiedy się rozpadało, prawdopodobnie nie był nowym stworzeniem, a więc nie przystał w pełni do Chrystusa. Bo gdyby tak było, to potrafiłby zaakceptować tą odmienność, o której wspomniałem na początku. Chociaż ona byłaby skrajnie, powiedzmy, odmienną osobą. I to dlatego, że po prostu dostałby to w posagu właśnie od Chrystusa, który no, potrafił każdego człowieka zaakceptować. I to jest jedna rzecz. I druga rzecz, którą mówi ten człowiek, to, że on się przygotowuje do ojcostwa. I to teraz nie też dlatego, że tutaj jest jakieś zaadoptowane dziecko, tylko przygotowuje się do ojcostwa w takim sensie, jak to po prostu było w przypadku miłosiernego ojca. Że tak, on rzeczywiście pierwszy egzamin, to znaczy się to, że tamten syn marnotrawny odszedł, on zdał, bo pozwolił swojej żonie odejść, bo na takiej zasadzie, jeśli się kocha kogoś, to również się mu pełną wolność i pozwala się odejść. Natomiast przygotowuje się do ojcostwa w takim sensie jeszcze, że jeśli Bóg sprawi, że nastąpi ewentualność powrotu tej żony, żeby umiał po prostu, tak jak ojciec miłosierny, bez słowa sprzeciwu przyjąć powrót tej żony. Przecież ojciec tego syna marnotrawnego nie powiedział żadnego słowa wyrzutu temu synowi. I tutaj jest również potrzeba jakby zastosowania tego, chociaż to jest bardzo trudne, dlatego że ta rozłąka rodzi bardzo ogromny ból, prawda? I tutaj poskromienie w sobie tych wszystkich głosów żalu jest bardzo trudne. Ale jeśli to wszystko jest zbudowane na tym, co na początku powiedziałem, kto przystał do Chrystusa, stał się nowym stworzeniem, to rzeczywiście Bóg wyposaża i jeśli to jest wszystko biedą obecnie, to w tej sytuacji bogactwem staje się właśnie umiejętność zaakceptowania tej biedy. To może tyle. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy.
Proszę pana, oczywiście, że to, co pan powiedział, to jest bardzo trudna sytuacja. Czasami są sytuacje w życiu człowieka, że człowiek musi na jakiś czas być, nie być z tą osobą, bo po prostu sam nie jest w stanie wytrzymać tego. Istnieje taki element jak separacja. Ale to pan też dodał, że no dlaczego to małżeństwo się rozpadło, prawda? Dlatego, że nie było tej łączności z Panem Bogiem. Zresztą święta Gianna, takie swoje notatki, które robiła, jeśli chodzi o małżeństwo, to pisała, że zawierać związek małżeński to nie znaczy pobrać się w wieku 14 lat, bo wtedy coś zaczyna iskrzeć w naszej duszy czy w naszym sercu. Ale to jest sygnał, że mamy pracować nad sobą i nad osobą, z którą chcemy się zaprzyjaźnić, z którą chcemy być. To jest długi proces. To nie wtedy, kiedy coś się w nas odezwie. jakiś impuls, impuls zakochania, już daje prawo do działania takiego, jakie tylko prawo ma małżeństwo. Ja kiedyś słyszałam, ktoś mi powiedział, no bo taka jest moda, wszyscy muszą mieć albo dziewczynę, albo chłopaka do łóżka. Taka jest moda, ale nikt nie bierze odpowiedzialności za to, co się w tym łóżku może wydarzyć.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał z Warmińsko-Mazurskiego. Chciałem zapytać, jak w takim świecie zachować świętość, w którym spotyka się człowiek niezbyt często, powiedzmy, z miłymi sytuacjami, z ludźmi, którzy szczerze, uczciwie są dla kogoś przychylni. Widzimy, jak politycy walczą o władzę, widzimy, jak o pracę ciężko wszyscy się starają ją zdobyć, jeden drugiego nawet jakoś zepchnie. Jak to zrobić w świecie, w którym nie uczy się ludzi wzajemnej współpracy i tych wszystkich zdobyć, jakie człowiek osiągnął, czyli rozwój technologiczny, wiedza i tak dalej, żeby ona mogła służyć każdemu człowiekowi, tylko tym najsprytniejszym, najinteligentniejszym, najlepiej wykształconym, a reszta to tam byle jak, to nawet w szkole się już mówi, że ten to nawet do łopaty się nie nadaje i się poniża, gardzi drugim człowiekiem, który niezbyt tej inteligencji, czy może nawet czasu, albo może w domu po prostu nie ma warunków do nauki, bo ma taką sytuację rodzinną. Jak w takim świecie zachować tą świętość? No jest tak, powiedzmy, taki sposób na to, katechizm podaje, żeby się zaangażować, żeby zmieniać ten świat i nie użalać się nad sobą, czy też nie wymawiać innym, że są wredni, oszukują, oskarżają bez sensu, są obrzydliwi, można powiedzieć. I powiedzmy, brakuje mi takiej inicjatywy, żeby właśnie angażować ludzi w to, żeby wspólnie razem zmieniać ten świat lepszy dla każdego. Każdy tylko myśli o własnym rozwoju intelektualnym, o własnym rozwoju duchowym, żeby więcej wiedzy poznać, więcej z Panem Bogiem porozmawiać, a mało ludzi interesuje ta wspólnota. Ten komunizm strasznie namieszał w tej naszej komunii między innymi ludźmi. Ciągle każdy tylko myśli, jak się dorobić, jak się wykształcić, jak lepszą jeszcze mieć duchowość swoją na coraz to większej ilości książek. Jak zachować tą świętość w takim świecie? Gdzie czerpać tę siłę, wzorce?
Dziękuję.
Może tyle, szczęść Boże.
Dziękujemy za przedstawienie swojego stanowiska. Czy coś tutaj z naszej strony?
No, wydaje mi się, że jeśli możemy panu Michałowi w jakiś sposób pomóc, to z pewnością to, co tutaj dzisiaj mówimy i wskazujemy na piękny przykład właśnie świętych, którzy przeżywali swoje życie nie na innej planecie, ale na tej, i też myślę, że ich czasy wcale nie były lepsze niż nasze, bo też mieli swoje problemy i też mieli swoje jakieś kłopoty. Myślę, że trzeba powracać do wzorców, które nie są z tego świata, ale pomagają nam w tym świecie żyć. Zresztą, no cóż, myślę, że istnieje swoistego rodzaju napięcie między tymi, którzy wierzą w Pana Boga, którzy są uczniami Pana Jezusa w dzisiejszym świecie, takim jakim on jest, a samym światem. Nie chodzi o to, żeby się do świata upodobnić, ale chodzi o to, żeby Ewangelią świat przekształcać. I tutaj świat niesie w sobie wyzwanie, świat niesie w sobie struktury zła, świat niesie w sobie również i tendencje do zawładnięcia jeden drugim. I to nie świat staje się dla nas normą, ale staje się dla nas normą Bóg, Jezus Chrystus, Jego Ewangelia, byśmy ten świat przekształcali. Oczywiście, panie Michale, nie ma tutaj łatwych recept. Trzeba do każdego przypadku podchodzić osobno, ale nie wolno się zniechęcać. Trzeba jakimś ideałem żyć, trzeba też w życiu w jakiś sposób próbować odnosić się do wartości, które nie przemijają. To jest taka szybka recepta.
Ja myślę, że tutaj jeszcze dodam, że każda świętość jest niepowtarzalna i tylko dana temu człowiekowi.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
O, rozłączył się słuchacz.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Że niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witam?
Ja jestem z Małopolski, moja Teresa. Otóż takie mam pytanie konkretne, ponieważ żyję długo lat z małżonkiem, który jest uzależniony od alkoholu. Czy w sytuacji, kiedy przed ślubem miałam jakieś obawy i pewne symptomy wskazywały na to, że tu jest jednak jakiś problem. I sprawa została że tak powiem, przez rodzinę utajona. Wręcz okłamano mnie, że nie ma uzależnienia u męża. I borykam się z tym problemem przez 30 lat małżeństwa. Nie wygląda to dobrze. Z zewnątrz wydawałoby się, że jakoś sobie radzimy, jednak właściwie od pierwszych lat małżeństwa zupełnie przedstawiamy inne światopogląd, inne wartości. Dzieci nie są wychowywane w duchu domu chrześcijańskiego, ponieważ ja też nie dałam rady, bo w sytuacjach bardzo często mąż głośno wyrażał taką opinię, że ja moralizuję wówczas, kiedy nalegałam, kiedy były małe dzieci jeszcze, to wspólne wyjście do kościoła było później, już kiedy troje dzieci mamy, kiedy nastolatkowie obrali sobie już bardziej swoje życie. I tak w tej chwili dorosłe dzieci. Myślę sobie, nie jesteśmy wzorem dobrej rodziny, a wręcz można powiedzieć, że jestem blisko Boga bardzo i dzięki temu jeszcze funkcjonujemy jako małżeństwo, ale tak jak powiedziałam, zupełnie dwa bieguny, zupełnie dwa odmienne światopoglądy, chociaż mąż praktykuje, ale ja nie umiem sobie w ogóle z mężem porozmawiać na temat duchowości. Jego nie interesuje po prostu literatura. Jest tylko wyjście do kościoła w niedzielę i po drodze jakieś sprawunki w sklepie. I to się praktycznie... i oczywiście wspólne posiłki przy wielkich świętach. Natomiast dzieci nie mają żadnego wzorca. Jest to bardzo ważne, co w którymś momencie ktoś powiedział, że dzieci wychowywane w domu, jak są wychowane właśnie w duchu wiary katolickiej, tak później w życiu tę wiarę mają. Ponieważ ja byłam z kilkunastodzietnej rodziny, najmłodszym dzieckiem, obserwowałam starsze rodzeństwo, rodzice bardzo, bardzo praktykujący, wierzący i nie trzeba było nawet wiele rozmów, po prostu przykład codzienności wychowywał nas wszystkich. I to chciałam wnieść w swoje małżeństwo. Niestety nie udało się. Mam ogromne wyrzuty sumienia, że może byłoby lepiej, gdybym była sama, po prostu te dzieci szybko po prostu zrobić krok w tym kierunku i pozostać sama z tymi dziećmi. Jednak zawsze miałam nadzieję i niestety jest zamiast lepiej, jest coraz gorzej. Mąż nie chce wybierać się na rekolekcje, na przykład ze mną, kiedy proponuje. No z roku na rok właściwie jest tak coraz bardziej odlegle między nami. I powiem jeszcze, że przy mężu są dzieci, ponieważ to on finansuje im wszystko, a ponieważ ja przez większość czasu prowadziłam dom, więc mama jest tak na boku, jest taka właśnie, można powiedzieć, że niepotrzebna. To tak o tym powiedziałam, co tak życie mi przyniosło, ale ufam Panu Bogu, że takim trudnym życiem jakoś uzyskam u Pana Boga łaskę. Łaskę, jaką człowiek pragnie od Pana Boga uzyskać.
Pani Tereso, natomiast bardzo współczujemy, ale czas nam się kończy.
Chciałam króciutko zapytać, ponieważ mam córkę, która ma symptomy anoreksji i nie chce w żadnym wypadku słyszeć o żadnej terapii. Już po prostu walczę. No nie walczę, tylko terminy ustalam, przesuwam i to trwa rok, a widzę, że mi traci. To po prostu jest koszmar. No widzę, że w oczach mi ginie dziecko. Proszę panią doktor o ewentualnie jakieś odpowiedzenie mi, co w takiej sytuacji, czy jest szansa, żeby trzymać tą chorobę. Serdeczny Bóg zapłać, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę pani, pierwsze to chciałabym pani po prostu dodać odwagi, a przede wszystkim pani pogratulować wierności. Mamy bardzo krótki czas i ja powiem tylko tyle, że 24 kwietnia 1994 roku Jan Paweł II wynosił na chwałę ołtarzy Gianne Beretta Mola, której życie ziemskie jako takie, jak my sobie wyobrażamy, było życiem właściwie do pozazdroszczenia, bo było życiem bardzo bogatym, pięknym. Owszem, przyszła godzina próby, ona przeszła. Ale Jan Paweł II wyniósł na ołtarze tego samego dnia inną kobietę. Elżbietę Canori, która wyszła za mąż za człowieka bardzo znanego adwokata rzymskiego, bardzo zresztą przystojnego. To była miłość również bardzo piękna. Ale po kilku miesiącach małżeństwa mąż okazał się po prostu, przepraszam, że użyję tego słowa, babiarzem. Zdradzał ją przez całe życie. Ona modliła się za niego, przetrwonił cały jej majątek na właśnie takich kobietach lekkich obyczajów. Nie doczekała jego nawrócenia. Nawrócił się po jej śmierci. Toczy się jego proces beatyfikacyjny. Natomiast odpowiadając pani na drugie pytanie, to jest bardzo trudna odpowiedź z anteny. Niestety, pani musi szukać różnych sposobów, żeby dotrzeć i namówić córkę na terapię, bo to jest tylko sprawa terapii i niestety terapii szpitalnej, bo tak nie da się załatwić tego tylko ambulatoryjnie. Ona musi być położona na oddział, żeby zrobić wszystkie badania, co się naprawdę dzieje. Jeśli to jest rzeczywiście anoreksja, wymaga bardzo intensywnego i długiego leczenia. Jeśli pani jest z Małopolski, no to najbliższy jest na pewno Kraków i klinika przy Kopernika. Tam pani może uzyskać wszelkie informacje, czy po prostu tam dotrzeć do któregoś z lekarzy, który może z wizytą przyjdzie do pani córki, bo i tak można na początek jak gdyby rozpocząć proces dotarcia do niej.
Dziękuję bardzo. i ojciec Piotr Chyła, może tak na zakończenie, no bo już nam czas ucieka.
No przyznam się, że z ogromną ciekawością wysłuchałem głosów naszych słuchaczy. Myślę, że byłoby ich więcej, ale czas na to nie pozwala. To pytanie, czy dzisiejsza rodzina może być święta, myślę, że wciąż pozostaje pytaniem otwartym i wiemy, że pojawia się odpowiedź. Tak, mogła być święta zawsze i dzisiaj może być święta i zawsze może być święta. Ta świętość jest w nas i do tej świętości Bóg nas zaprasza każdego dnia. Myślę, że ważne jest to, by piękno tej rodziny odkryć, by odkryć to piękno rodziny w codzienności, by nie zrażać się trudnościami, by wiedzieć, że w życie rodziny wkomponowane jest również cierpienie, że małżeństwo jest dla ludzi poważnych, dojrzałych, że jest to odpowiedzialność, piękna odpowiedzialność i misja, ogromna godność, ogromna odpowiedzialność i że jest to coś, do czego Bóg zaprasza ludzi odpowiedzialnych, dojrzałych i prawych. I wtedy życie staje się święte przez codzienność, przez zwykłe, proste decyzje i zwykłe, proste, codzienne poczynania.
I nie polegajmy tylko na własnych siłach, tylko zgodnie z przysięgą małżeńską, tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Dziękuję bardzo. Czy pozdrawiamy kogoś?
Tak, ja bardzo chciałabym pozdrowić księdza Jerzego Liszczyka z Rudy Śląskiej Kołchłowic, gdzie są relikwie świętej Gianny Beretty Mola, oraz księdza Wojciecha Miszewskiego, tutaj z Torunia, z parafii świętego Antoniego, gdzie również została święta Gianna Beretta Mola zaproszona. Ale chciałabym też pozdrowić mojego kuzyna, pana Jerzego Pawlaka z Ociąża, który dzisiaj też świętuje swoje imieniny.
Ojciec.
Ja oczywiście chcę pozdrowić wszystkich moich subraci, dzisiejszych solenizantów, każdego z osobna i wszystkich razem, ale przede wszystkim chcę pozdrowić wielką rodzinę Radia Maryja i jeszcze raz zwrócić się z gorącym apelem, byśmy modlili się za to dzieło. To jest niesamowita sprawa, że możemy w taki sposób spędzać wieczór, możemy siebie ubogacać, rozmawiać, siebie do Boga podprowadzać, podpowiadać sobie rozwiązania dzięki temu dziełu. Wyobraźmy sobie, że ta ambona jest wykoszona, zburzona, że jest nie ma. A ona dzisiaj nam tak wiele pomaga. Trzeba modlitwy i trzeba odważnej postawy. Trzeba również ogromnego wsparcia, jeśli chodzi o to, by to dzieło i ten głos mógł docierać również w każdym telewizorze. Czyli żebyśmy byli na multipleksie, by nasze rodziny, zamiast bycia faszerowanymi różnymi bzdurami i różnymi sprawami, które deprawują i które nie wpływają na ich integralność, mogły również miały wybór, do którego mają prawo, wciśnięcia kanału, który im będzie proponował wartości chrześcijańskie, nieprzemijające, a przede wszystkim fundament, którym jest Pan Bóg. Bardzo gorąco pozdrawiam ojca dyrektora i gorąco pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja, prosząc i apelując o modlitwę i odważną, dojrzałą postawę.
Kochani radiosłuchacze, serdecznie dziękujemy, Bóg zapłać, za wspólną modlitwę, za wszystkie telefony do naszej audycji. Dziękujemy również naszym gościom, ojcu Piotrowi Chyła. Bóg zapłać, ojcze.
Bóg zapłać, Bóg zapłać.
Pani Krystynie Zając.
Wielki Bóg zapłać.
I jeszcze?
Chciałam tylko pozdrowić moich najbliższych, żeby wiedzieli, że o nich też pamiętam.
Dziękuję mi również pani Joannie, która realizowała naszą audycję. I do kolejnego wtorku żegnam się z państwem.
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria, zawsze dziewica.